Rozmowa bardzo polityczna. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dobry wieczór. 10 minut po godzinie 18 w studiu goście Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica.
Dobry wieczór Państwu.
Adam Szabelski, Polska 2050.
Dzień dobry.
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
Piotr Tuczyński, Konfederacja.
Witam serdecznie.
I Łukasz Mikuła, Koalicja Obywatelska.
Dobry wieczór.
Kościół sprzedał tereny osiedla maltańskiego w Poznaniu. Deweloper zapłacił za nie 421 milionów złotych. Cytat z oświadczenia Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną wykorzystane zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Koniec cytatu z oświadczenia Kurii. Czy na pani Katarzynie Kretkowskiej z Nowej Lewicy ta kwota robi wrażenie? 421 milionów złotych?
Sama kwota nie robi na mnie wrażenia. Widocznie taka była wartość rynkowa tego gruntu. Natomiast cała sytuacja robi na mnie wrażenie od wielu lat, ponieważ no ja w pewnych jednak okolicznościach uważam, że sytuacja rynkowa powinna ustępować racjom społecznym i jakimś racjom wyższym.
Czyli?
No, sytuacja tego gruntu jest, historia tego gruntu jest, jego zagospodarowania w XX przynajmniej wieku jest taka, że Kościół zaoferował ten grunt mieszkańcom jeszcze przed wojną, na takie tam ogródki warzywne. No po wojnie, jak wiele gruntów zostało to odebrane i upaństwowione i były tam na tych dawnych ogródkach warzywnych ogródki działkowe. Ludzie się pobudowali, pomieszkiwali.
I to wszystko samowola też tam tak, są budowlane.
Tak, mówi się, że samowola, ale miasto w pewnym momencie już po transformacji wybudowało tam świetlice dla tych mieszkańców. I wydaje się przede wszystkim, że no niekoniecznie Kościół musiał tutaj postępować rynkowo.
Ale to co powinien Kościół
mieszkańcy
zrobić?
Bardzo walczyli o ten teren, ale co ważniejsze, to miejsce znajduje się w pewnych okolicznościach urbanistycznych nad blisko Jeziora Maltańskiego. Po przeciwnej stronie ulicy Krańcowej jest osiedle willowe, czy domów tam szeregowych willowych. W każdym razie niskich i jednorodzinnych czy dwurodzinnych. I taka zabudowa jak już powinna towarzyszyć tej ulicy po tej drugiej stronie.
To za chwilę
nie,
co tam powstanie, ale pytanie jeszcze o to, czego pani oczekiwała od Kościoła.
Na początku lat 2000 była ożywiona też ta sprawa w Radzie Miasta, w której wtedy zasiadałam. I wówczas to było za prezydenta Grabelnego. Grunt ten postanowiono przeznaczyć na tak zwaną mieszkaniówkę, ale miało to przejąć Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które miało w pierwszej kolejności oferować mieszkania właśnie tym mieszkańcom, którzy tam mieszkają od dziesięcioleci przecież, tak? No i gdzieś upadła w międzyczasie ta idea tego TBS-u i tych niskich, bo to miały być niskie budynki. No i poszło w inną stronę, ale teraz z tego, co czytaliśmy, z informacji z Rady Miasta, no, miało być tak i do tego Kościół się zobowiązał. Były takie ładne deklaracje jeszcze rok temu Kurii, że dopóki sytuacja mieszkaniowa tych mieszkańców nie zostanie do końca uregulowana, dopóki nie dostaną oni takiej czy innej formy, czy pomocy mieszkaniowej, czy znajdą inne zamieszkanie i nawet z pomocą Kurii zostaną tam ich rzeczy przewiezione, etc., to do tego czasu ten grunt nie będzie sprzedawany. No stało się inaczej.
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Zaskoczony tym, że Kościół to sprzedał?
Znaczy, zaskoczony nie jestem, natomiast no, wykorzystał to, że nastąpiła w planie ogólnym podwyższenie możliwej zabudowy. Co oznacza, że wartość tego gruntu od razu wzrosła.
Czy ta decyzja radnych z grudnia spowodowała, że tak, dostał no, Kościół więcej za to?
My głosowaliśmy, żeby pozostał plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan ogólny, który oczywiście nie przesądza, bo w planie póki co obowiązuje plan MPZP taki, jaki był.
Czyli to przez decyzję radnych Koalicji Obywatelskiej tak, Kościół no, zarobił więcej?
Pierwszy element konsumpcji. Natomiast nie dziwię się Kościołowi, ponieważ tak naprawdę no, część ludzi atakowała całą tą operację nie z powodów tego, że się bardzo wzruszała losem tych ludzi mieszkających na terenie tych ogródków, tylko uznali, że to jest jakby skuteczny cep do walki z Kościołem. Także więc akurat temu się nie dziwię. Natomiast no, skoro zaoferował deweloper, i to nie jakaś firma krzak, ale jeden z większych graczy na rynku polskim, że jednak uznali, że z punktu widzenia prawnego te grunty rzeczywiście są, na pewno nie mają wady prawnej. I druga rzecz, natomiast oczywiście ten proces, to nie oznacza, że w tej chwili się jakaś zmieni radykalnie sytuacja. No, ze strony miasta jednak jest ten proces współpracy z tym, żeby ci ludzie mogli się w godne warunki przenieść. Także natomiast w tej chwili ja myślę, że spadnie temperatura sporu, bo już nie będzie tego seksownego, podniecającego wielu ludzi możliwości atakowania kościoła. Pozostaje tylko los tych ludzi, którymi trzeba się zająć. I tutaj jakby ze strony jakby radnych naszego klubu i radnej Sary Szynkowskiej, która angażowała się w ten proces, myślę, że ten proces będzie postępował, że uda się ten problem rozwiązać. Na pewno już nie będzie tego, tej wrzawy medialnej, bo deweloper nie jest tak sexy jak kościół.
Łukasz Mikuła, Koalicja Obywatelska. Radni, uchwalając plan ogólny w grudniu zeszłego roku, pozwolili, że kościół teraz zarobił więcej?
Po pierwsze, jestem dziwnie przekonany, że na koncie kurii tych 421 milionów jeszcze nie ma i długo ich nie będzie. Nie znamy szczegółów tej umowy. Być może je poznamy częściowo. Gdzieś tam jedynie z któregoś komunikatu wynikało, że ta płatność ma być etapowana. No jestem o tym przekonany, ponieważ w chwili obecnej inwestor, nabywca kupił teren z obowiązującym planem miejscowym z 2004 roku, który owszem pozwala na zabudowę mieszkaniową, ale tak jak już wspominała pani wieloletnia radna Kasia Kretkowska, to jest zabudowa wielorodzinna niska do czterech kondygnacji. Na pewno na obecnym planie miejscowym tych 2000 mieszkań, o których była mowa w komunikacie, nie da się zbudować. Zakładam, że te 420 milionów to jest kwota, którą kuria być może otrzyma pod warunkiem, czyli zdarzeniem przyszłym i niepewnym, że zostanie uchwalony plan miejscowy, który znacząco podwyższy realny potencjał budowlany tego terenu. Natomiast po stronie Rady Miasta nadal jest aktualne stanowisko jeszcze z kwietnia 25, w którym wskazujemy, że jakiekolwiek zmiany tak naprawdę związane z docelowym zagospodarowaniem tego obszaru, ruszenie kwestii planu miejscowego jest możliwe tylko w sytuacji całkowitego i uczciwego, sprawiedliwego rozwiązania problemów mieszkaniowych osób, które tam dzisiaj zamieszkują. No nie ukrywamy także, że taka zmiana zagospodarowania z punktu widzenia miasta również wymaga pewnych nakładów, które musi ponieść inwestor. No, nas za bardzo nie interesuje, czy sprzedający, czy kupujący. Tak więc tu jeszcze jest bardzo dużo do precyzowania i do rozmawiania.
Pan dzisiaj mówi deweloperowi, że nie będzie tak wysokiej zabudowy, jak on chciałby budować?
Ja nie wiem, co on chce i ja nie wiem, co on kupił i czy miał świadomość, co kupuje. Zakładam, że to jest spółka giełdowa, więc tam jacyś idioci nią nie zarządzają, więc odróżniają plan miejscowy od planu ogólnego, wiedzą na czym, jakby jaka jest moc jednego, jaka jest moc drugiego i zakładają, że być może te 420 milionów to jest jakiś pułap maksymalny, który chcieliby być może wycisnąć, brzydko mówiąc, z tego terenu i wtedy zapłacą kurii pełną kwotę, natomiast podejrzewam, że w dzisiejszym stanie ten teren jest warty o wiele, wiele mniej. Podejrzewam, że kuria jakąś zaliczkę, jakąś pierwszą ratę dostanie szybciej. Wiemy, że jest w dużych potrzebach finansowych. Natomiast powiedziałbym tak, ta kwota całkowita tej transakcji pokazuje tą maksymalną potencjalną wartość tego terenu. No i też powiedziałbym, daje dużo do myślenia, jeśli chodzi o to, jak i na ile trzeba z kurią negocjować kwestie związane chociażby z zaspokojeniem tych potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, bo jak widać, kuria miałaby z czego zapłacić.
Czyli to kuria powinna zapłacić za mieszkania dla tych, którzy tam jeszcze są na osiedlu?
Szczerze mówiąc, czy kuria, czy inwestor, to jest dosyć oczywiście, że nie miasto. Miasto powinno na to otrzymać pieniądze od tych, którzy na zagospodarowaniu tego terenu się wzbogacą.
Piotr, pod warunkiem,
to Zbigniew
Czerwiński, że w dziale uzgodnień i partycypacji zewnętrznej nie dojdzie do korupcji, a ostatnio w ZDM...
To o ZDM jakby to jeszcze
obszary,
porozmawiamy.
Są to obszary wrażliwe, bo to jest taka kwestia, że wtedy nagle może się okazać, czy tam trzeba dołożyć w infrastrukturę.
Panie przewodniczący, bo pan na trzeciego teraz tutaj, a jeszcze nie wszyscy zabierali głos w pierwszej kolejce. Piotr Tuczyński z
Konfederacji.
Piotr Tuczyński z Konfederacji. Zaskoczony tym, że Kuria aż tyle może dostać za te tereny?
Nie, no ja nie jestem ekspertem od wyceniania nieruchomości w Poznaniu. No
ale zrobiła na panu wrażenie ta kwota 421 milionów złotych?
Znaczy, no wie pan co, no to jest bardzo duży teren, więc no wiemy, jakie ceny są działek w Poznaniu. No to są jedne z najwyższych cen w Polsce. Za niewielką działkę to trzeba płacić po kilkaset tysięcy, po milion złotych na działkę, na której można raptem postawić dom i garaż. Natomiast to jest bardzo duży teren. Nie znam dokładnego metrażu. Natomiast to są tysiące metrów kwadratowych.
12 więc hektarów około, więc tak, dosyć dużo.
Hektarów, to mamy kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych. Zatem no taka była wycena, to Kościół tego nie wyceniał, tak?
Czy pana zdaniem Kościół na tej transakcji, na tej sprawie osiedla Maltańskiego nie traci wizerunkowo chociażby?
Znaczy, no nie wiem, czy traci wizerunkowo, czy nie. No na pewno Kościół w sposób racjonalny te środki wykorzysta. Pamiętajmy, że Kościół prowadzi, wspomaga wiele inicjatyw charytatywnych, również na terenie Poznania. Chociażby no, największa instytucja charytatywna w Polsce, Caritas, jest utrzymywana przez Kościół. To są miliardy złotych, które przeznacza Kościół na osoby biedne, samotne, prowadzi różnego rodzaju jadłodajnie, również na terenie Poznania, więc myślę, że znaczna część tych środków trafi do osób potrzebujących.
Adam Szabelski, Polska 2050, a pan jak na to patrzy?
No łezka mi się wokół zakręciła, jak to biedny Kościół tutaj wieruje i pomaga. Natomiast no, sprawa jest bardzo smutna. No, tych ludzi wyrzuca się z domów. Mi się kojarzy to z sytuacją osiedla przy ulicy Sarmackiej. Tam też był podobny problem domków, które powstały przed wojną, mieszkały tam pokolenia. No i ci ludzie musieli tu zrezygnować, w większości się przeprowadzić. Jedyna różnica to, że był tam teren miejski, więc w części niewielkie udało się wykupić te działki. No i można tylko współczuć tym ludziom tej smutnych ostatnich pewno miesięcy we własnych domach. Te opowieści, które są o jakichś tam dewastacjach, pękających rurach, których no tam jacyś nieznani sprawcy dokonują podpaleń i tak dalej. No żałujemy, że no, tutaj nie dało się ze strony miasta pomóc, ale to przede wszystkim właśnie jest po stronie Kościoła.
Pytanie do Zbigniewa Czerzmińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Kościół powinien te pieniądze przeznaczyć na pomoc tym lokatorom?
Także nie znamy umowy między sprzedającym i kupującym, no bo tam pewnie te kwestie zostały uregulowane, w związku z tym jakby nie zdając umowy, nie powiem. No generalnie jest tak, ktoś, kto kupuje, albo jakby po stronie tego, który sprzedaje, są jakieś ciężary, albo dogaduje się, że on ponosi te ciężary, w związku z tym jakby nie będę gdybał, także co powinien, co nie powinien. Chodzi tylko o to, że problem jest, działa komisja mieszkaniowa, w związku z tym tutaj jakby, jak powiedziałem, nie nastąpi zmiana jakościowo. Myślę, że radni nadal będą zaangażowani tak, jak byli zaangażowani, żeby ten problem rozwiązać. Natomiast po prostu nie będzie tej wrzawy medialnej, ponieważ stroną stał się deweloper. W związku z tym no, nie będzie pałki do tego, żeby walić w kurię.
Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica.
Ja jednak pozostaję przy moich idealistycznych, może naiwnych, ale idealistycznych przekonaniach i uważam, że Kościół powinien był w tej sprawie postąpić tak, jak postąpił w sprawie innego osiedla i osiedla Ignacego Skorupki, księdza Ignacego Skorupki, gdzie była podobna sytuacja, też przedwojenne przekazanie działek terenu na rzecz mieszkańców, malutkie domki, które tam powstały i w których ludzie mieszkali, i Kościół usankcjonował to. Nawet jest nie, takie.
Tylko, że tam, Kasiu,
proszę,
droga.
Proszę, Zbyszku, dobrze. Drogi, nie przerywać.
Dobrze.
Prosimy też krótko w miarę.
I tutaj też można było tak postąpić, zrezygnować z tego zysku.
A to Kościół powinien przekazać na własność tym mieszkańcom osiedla ten teren?
Ludzie tam, rzeczywiście większość ludzi tam zagospodarowała to miejsce pod mieszkanie całoroczne. Nie chcieli tam zostać, myślę o tych wszystkich protestach, które towarzyszyły nam od 20, ja to pamiętam, od 25 lat tam ta sytuacja była zaogniona, co najmniej 25 lat. I można było zrezygnować z tego zysku i zostawić tych ludzi tam. I też wtedy ta zabudowa, oczywiście narzucić pewne ramy, zdrowe ramy tej zabudowie, ale ona by wtedy współgrała z sąsiadującą i z charakterem tego terenu nad jeziorem Malta. Nie kłóciłaby się, a tu boję się, że naprawdę powstaną bloki, no, żeby stworzyć te 2000 mieszkań.
Łukasz Mikuła, Koalicja Obywatelska, powstaną bloki?
Myślę, że zabudowa mieszkaniowa prędzej czy później tam powstanie wielorodzinna. Natomiast nie jestem przekonany, że Kościół i Kuria znikną nam z tego problemu czy z tej sprawy, no bo jeżeli ta umowa, której nie znamy, i tu się zgadzam z panem przewodniczącym Czerwińskim, że być może od niej trochę też zależy, jak to dalej się potoczy. Natomiast jeżeli ta umowa zakłada, że ta płatność jest rozłożona na jakieś etapy właśnie powiązane z możliwościami zagospodarowania tego terenu, no to zakładam, że kuria, żeby otrzymać pełną kwotę, no też będzie musiała aktywnie zabiegać o zmianę tego planu miejscowego, a tutaj, tak jak wspominałem, pewne warunki na pewno postawimy, zresztą już się głośno i konkretnie wypowiedzieliśmy, czy w kwietniu przyjmując to stanowisko, czy przy uchwalaniu planu ogólnego, gdzie też w czasie tej sesji padły te słowa, że każdy, kto kupuje ten teren, musi sobie zdawać sprawę, że kupuje to z istniejącym planem miejscowym, tym z 2004 roku, i że kwestia ewentualnej zmiany tego planu, podciągnięcia go do planu ogólnego, jest kwestią bardzo jeszcze otwartą i uzależnioną właśnie od sensownego uczciwego zakończenia tej sprawy, która się zaczęła bardzo źle, i styl jej prowadzenia przez dotychczasowych właścicieli no, na pewno nie przysłużył się temu, żeby łatwo nam się te problemy rozwiązywały.
Piotr Turczyński z Konfederacji.
Tak, Staniu, chciałbym to powiedzieć. No, nawet gdyby tam powstały wysokie bloki, to nie byłoby żadną decyzją skandaliczną. Nie jest to w żaden sposób miejsce wyjątkowe w Poznaniu, natomiast miejscem wyjątkowym na pewno jest Ostrów Tumski, tam gdzie mieliśmy początki państwa polskiego, tam gdzie mieliśmy pierwszą katedrę, tam gdzie pierwszy gród powstał, tam gdzie była pierwsza stolica, prawdopodobnie chrzest Polski, a także koronacja pierwszego króla Polski, i miasto niedawno, no parę tygodni temu, może miesiąc temu, zgodziło się, żeby właśnie na tym terenie, najbardziej historycznym terenie w całej Polsce, zbudować właśnie wysoką zabudowę, wysokie bloki. I to jest skandal. To jest skandal, ponieważ to osiedle na niedaleko Malty no w żaden sposób nie jest ani historyczne, ani nie posiada żadnej wyjątkowości. Niedaleko też są wysokie bloki i to nie stanowi żadnego...
Jednym zdaniem mógł
sprostowanie, tylko czyste. Problemu. Ani się miasto nie zgodziło, bo tam nie ma nadal planu miejscowego, ani jeżeli mówimy o zapisach planu ogólnego, nie są to żadne wysokie bloki, bo tam maksymalna wysokość jest do 24 metrów.
No, czyli ile pięter? No,
to 6 kondygnacji, może 7.
No a na Malcie, jeżeli powstanie 6-7, to już będzie wysokie, tak?
Ale ja nie mówię, czy wysokie, czy niewysokie to jest dobre.
No nie, bo przed chwilą pan powiedział, że to nie są wysokie, że 7 pięter to nie są wysokie koło katedry, a 7 pięter koło Malty to już są wysokie.
Ja nie mówię o wysokich. 7 pięter to jest do 25 metrów mamy zabudowę średnio wysoką zgodnie z definicjami prawa budowlanego. I to jest zabudowa, która akurat w planie ogólnym jest zarówno w tej poprzemysłowej części Ostrowa Tumskiego, jak i na terenie osiedla Maltańskiego możliwa do osiągnięcia przy ulicy Tylko Warszawskiej, jeżeli będzie zgoda na zmianę planu miejscowego, który w tej chwili nie ma, bo problem mieszkańców jest nierozwiązany i dopóki nie będzie, to żadnego podwyższania zabudowy nie przewidujemy.
Drodzy Państwo, dzisiaj w Poznaniu obratuje Zarząd Regionu Koalicji Obywatelskiej. Według informacji prasowych politycy KO mają rozmawiać o odwołaniu przez Jacka Jaśkowiaka zastępcy prezydenta Poznania. Od kilku dni mówi się też o referendum. Katarzyna Kretkowska z Nowej Lewicy podpisałaby się pod wnioskiem o zwołanie takiego referendum w sprawie odwołania Jacka Jaśkowiaka?
Pan pytał Jacka Jaśkowiaka czy o Mariusza Wiśniewskiego?
Pytam o Jacka Jaśkowiaka.
Ale w kontekście Mariusza,
zwołania, no w kontekście całościowym. To chyba się nie da tak oddzielić.
Czy ja dobrze usłyszałam, że Koalicja Obywatelska będzie zwoływać referendum?
Nie.
Oj, to pani, zabrzmiało.
Nie, to chyba nikt tak nie słyszał.
Bo jeżeli tak,
tak się
to,
mówi, że koalicja
tak
chce?
Tak by się udało. Jest mi przykro, że został odwołany Mariusz Wiśniewski.
A co z tym referendum w sprawie Jacka Jaśkowiaka? Podpisałaby się pani, czy nie?
Pan, zaskoczył mnie pan, ponieważ Znaczy, na pewno Jacek Jaśkowiak traci popularność i wieloma decyzjami zaskakuje mieszkańców.
Chciałaby się pani podpisać, ale pani się boi trochę.
Nie, nie boję się. Wydaje mi się, że jeżeli nie będą, jeżeli Sejm nie przegłosuje, mam nadzieję, że nie przegłosuje likwidacji tej dwukadencyjności, no to rządy Jacka Jaśkowiaka się skończą samoistnie. Referenda są dobre, tylko że w Polsce, jak widzimy, nawet kiedy jest ewidentny burmistrz, wójt, który powinien zostać odwołany, ludzie nie idą głosować i potem to cały ten wysiłek referendalny na nic się zdaje. Więc nie wiem, czy byśmy tutaj osiągnęli jakąś wymaganą większość, taka, żeby takie referendum było ważne. Ale no, referenda są ważne. Znaczy, może bym się podpisała, by to pokazało, czy ludzie są za, czy są przeciw. Ale boję się, że poszłoby głosować 5% i cała ta wrzawa referendalna na nic by się nie zdała. Natomiast, ponieważ pan rozpoczął tak od Mariusza Wiśniewskiego, to chciałam powiedzieć, że wprawdzie Mariusz, wiceprezydent z konkurencyjnego wobec Lewicy ugrupowania, ale był jedynym samorządowcem wybranym w wyborach powszechnych w tym składzie wiceprezydentów czy zastępców prezydenta w obecnym zarządzie. I ja ceniłam sobie współpracę z Mariuszem, kiedy byliśmy wspólnie radnymi. Mógł być bardziej wojowniczym prezydentem, gdy chodziło o obronę środków na oświatę, ale z drugiej strony był tej oświacie jakoś tam oddany i był samorządowcem i zależało mu na tych obszarach, którymi zawiadywał. Także no, jest mi przykro, że koalicja straciła w jego osobie zastępcy prezydenta.
Adam Szabelski, Polska 2050, podpisałby się pod referendum, pod wnioskiem?
W sprawie wojny domowej, która wybuchła w Platformie Obywatelskiej, chcemy być neutralni na razie jak Szwajcaria. Nie będziemy wspierać ani tutaj zawiejowców, bo oni gdzieś tam wspierają.
Czyli zwolenników posła Mariusza Bartosza Zawiei.
Tak, ani tutaj miłośników Jacka Jaśkowiaka. Czekamy, co z tej wojny domowej wyjdzie. Jak trzeba, udzielimy pomocy humanitarnej walczącym z droną, więc tutaj poczekamy, zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Na razie referendum nie jest możliwe, chociażby ze względu na temperaturę, to trzeba mieć kilkaset wolontariuszy, którzy
no
będą zbierać.
Tak.
Myślę, że na wiosnę, jeżeli będzie takie chęć, to oczywiście przyjrzymy się temu z przyjemnością.
Łukasz Mikuła, Koalicja Obywatelska, Zarząd Regionu. Pan ma jakieś przecieki, czy tam dzisiaj prezydent przyszedł, czy tłumaczy
nie,
się?
Nie, nie jestem członkiem tego szacownego gremium, także chciałbym zdementować jakiekolwiek pogłoski, że to Koalicja Obywatelska czy Mariusz Wiśniewski stoją za jakimś wnioskiem w sprawie referendum. Sam Mariusz zresztą temu stanowczo zaprzeczał. To absolutnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Powiedziałbym tak, no, sytuacja zrobiła się dosyć ciekawa, natomiast przede wszystkim najważniejsze. Miasto nadal funkcjonuje, tego typu zmiany się zdarzają, ale miasto to przede wszystkim mieszkańcy, struktura miejska to przede wszystkim tysiące urzędników, którzy nadal wykonują swoją pracę. Zobaczymy, jakie będą pomysły prezydenta Jaśkowiaka na rekonstrukcję zarządu miasta. My jako klub radnych, no, swoje zdanie na ten temat mamy. Jesteśmy bardzo zawiedzeni, rozczarowani sposobem przeprowadzenia tej zmiany, niedotrzymaniem pewnych ustaleń, które podjęliśmy. Natomiast na pewno tutaj nie będziemy właśnie rozpędzać jakiejś wojny domowej, bo na której jeszcze by szczególnie miało miasto ucierpieć. Nic takiego się nie zdarzy.
Czyli po tygodniu od pojawienia się tego pomysłu pana zdaniem zanosi się na referendum, czy tego referendum nie będzie?
Nie sądzę, żeby w tej chwili to referendum miało szansę powodzenia. Samorząd jest wybierany w Polsce na 5 lat, tyle trwa kadencja. Mogą się oczywiście zdarzać w trakcie jakieś zdarzenia nadzwyczajne, ale no istotą jest to, że tego rozliczenia po upływie kadencji się dokonuje. Mamy także, powiedziałbym, cywilizowane metody rozstrzygania sporów czy jakiejś rywalizacji nawet politycznej w ramach samej koalicji, bo jesteśmy w trakcie procesu wyborów wewnętrznych i 8 marca wybierzemy przewodniczących na szczeblu powiatowym, regionalnym, no i przewodniczących krajowego, potworzą się zarządy, no i Być może te sytuacje, które się wydarzyły, będą miały wpływ na te rozstrzygnięcia, no ale jest to zwykły wewnętrzny proces polityczny, który trwa.
A w regionie pan będzie głosował na Jarosława Urbaniaka czy Marcina Bosackiego?
Zobaczymy, kto się w ogóle zgłosi do tych wyborów, bo jeszcze lista nie jest zamknięta. Ewidentnie widać, że pan poseł Urbaniak tu prowadzi bardzo aktywną kampanię w regionie, także w mieście. Wydaje się, że w tej chwili on ma większe szanse powodzenia. Wydaje mi się także, że tutaj większość struktury miejskiej również będzie go popierać.
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Po drugiej stronie stołu są jacyś zwolennicy referendum. Tu też Piotr Tuczyński siedzi, on za chwilę zabierze głos.
Tak, jeżeli powstałby szeroki front, to my jesteśmy gotowi się...
Kto musiałby być w tym szerokim froncie?
No to po pierwsze, że ten poziom irytacji musi być dość wysoki. I druga rzecz, no nie chcielibyśmy doprowadzić tej sytuacji w taki sposób, że okazałoby się, że tylko Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania Jacka Jaśkowiaka, no bo wchodzimy wtedy w pewne kolejny i teraz będzie o tym, jak to pisiory chcą kochającego, miłującego pokój Jacka Jaśkowiaka pacnąć z posady prezydenta miasta Poznania. Także oczywiście Jacek Jaśkowiak dostarcza nam co dzień mocnych wrażeń. No, wszystkich wzruszyła do łez jego wypowiedź, że naczelnik był inteligentniejszy od głupiego dyrektora. To sobie musiał dokraść. No, szanowni państwo, po prostu Jacek Jaśkowiak jako mój kolega zdobca, no kocham go coraz bardziej, ponieważ...
Urzędnika podejrzanego o korupcję nazwał wyjątkowo inteligentnym i pracowitym człowiekiem, a przyjmowanie łapówek tłumaczył tym, że nie był on doceniany przez tych swoich mniej pracowitych, mniej inteligentnych szefów.
Właśnie nawet dlatego mówię, że coraz bardziej kocham Jacka Jaśkowiaka. Mam nadzieję, że
poznaniacy... Skoro pan tak go kocha, to po co go odwoływać?
Także poznaniacy... Mam nadzieję, że poznaniacy zrozumieją, jakby jakiego dokonali wyboru w roku 2024. Za ten wybór oczywiście ponosi Koalicja Obywatelska, bo Mariusz Wiśniewski bardzo intensywnie wspierał Jacka Jaśkowiaka podczas tej kampanii. No, jak widzimy w jego białej księdze, te kwestie korupcyjne pojawiły się już w trakcie kampanii wyborczej, ale wtedy uznano, że lepiej tego nie ruszać, no bo mogłoby zaszkodzić Jaśkowiakowi czy w ogóle Koalicji Obywatelskiej.
Choć z tej białej księgi wynika, że Mariusz Wiśniewski wtedy tego nie wiedział jeszcze na przełomie 2023.
Wiedział, nie wiedział, wiedział, nie powiedział. Natomiast powiem tak, że oczywiście Mariusz Wiśniewski w jednej sprawie naraził się bardzo mocno, zupełnie oślym uporem, przeszkadzając przekazaniu ośrodka dla dzieci niesłyszących, co po prostu było skandaliczne. I tutaj na szczęście radni Koalicji Obywatelskiej i innych klubów uznali, że taki stan nie może trwać, no ale straciliśmy przynajmniej dobrze ponad rok. Nie? A to właśnie Mariusz Wiśniewski, to on się zaparł kopytami i w imieniu przewodniczącego Ganowicza mówił, że, powtarzam, Rada Miasta Poznania nigdy się na to nie zgodzi. Nie pytając nawet przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Janowicza, czemu oczywiście doprowadził do tego, że Rada Miasta oczywiście poparła ten wniosek i mam nadzieję, Kasiu, że proces się już toczy.
Chodzi o środek przekazany z miasta do województwa, ale nie wchodźmy teraz w ten temat. Piotr Tuczyński, Konfederacja, pytanie jeszcze o referendum. Widzi pan szansę po tym tygodniu dyskusji w Poznaniu, że to referendum będzie?
Myślę, że tak. Sytuacja jest dramatyczna. Tłumaczenie łapówkarza przez prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka to jest po prostu jakiś skandal. No jak można tłumaczyć zachowanie osoby, która bierze łapówkę wysokiego urzędnika miejskiego, któremu grozi wieloletnie więzienie? No to jest skandal i to może sugerować coś naprawdę poważnego. Poznań niestety zadłuża się coraz bardziej, inwestycji jest coraz mniej. Prezydent Jaśkowiak nie potrafi dociągnąć projektów, które obiecywał w czasie swoich trzech kampanii wyborczych. Niestety tego nie zrealizował. Mamy niezrealizowaną budowę hali albo remont areny. No niestety, ale Poznań powoli zaczyna odstawać i to jest niestety efekt nie tylko Jacka Jaśkowiaka, ale również rządzącej Koalicji Obywatelskiej. Widzimy, jak wygląda sytuacja teraz w Krakowie, gdzie raptem w kilka dni już zostało zebranych kilkanaście tysięcy podpisów pod odwołaniem z kolei prezydenta Krakowa, również z Koalicji Obywatelskiej. I tam prawdopodobnie dojdzie do tego referendum. I jeżeli będzie taka informacja, pójdzie na Polskę, że bardzo szybko udało się przeprowadzić referendum, to myślę, że w Poznaniu też jest to bardzo możliwe. Pamiętajmy, że nie tak dawno kilka miesięcy temu odwołano prezydent Zabrza, również z Koalicji Obywatelskiej, więc to już się dzieje w całym kraju.
Pan
mieszkańcy mówią zdecydowanie nie.
Rósł na ulicę Poznania i zbierał teraz podpisy w taki dzień jak dziś?
Znaczy, mróz dla mnie nie jest straszny. To nie są jakieś tam duże mrozy. To jest,
to są.
To jest normalne. Nie, nie, to jest,
pan
to jest...
Przewodniczący mówił, ile dzisiaj u niego było rano.
Tak, ale
minus 18, tak?
To na Syberii jest minus 55. To jest normalna zima, wbrew tej propagandzie, którą tutaj próbują niektórzy mówić, nie ma ocieplenia klimatu. To jest po prostu normalna zima. Zimą jest zimno, a latem jest gorąco.
Tutaj pani Katarzyna Kretkowska już się
na pewno wielu,
oburza o klimacie, może nie rozmawiajmy.
Na pewno wielu chętnych do zbierania...
Zimno, panie redaktorze, to musi być zimno. No, tak,
odwieczne prawo natury.
Tak jest, także.
Na pewno wielu chętnych do zbierania podpisów by się znalazło, co właśnie widać na ulicach Krakowa, gdzie zgłaszają się, bo również nasza partia zbiera podpisy i raptem... no nie wiem, do dwa dni potrafiła zebrać ponad 3000 podpisów. Są bardzo chętni również z okolicznych miejscowości dookoła Krakowa, bo pamiętajmy, że w Krakowie została wprowadzona
tak zwana strefa czystego podpisu. Te podpisy i tak będą nieważne, bo tak, tak. Muszą mieszkańcy Krakowa.
Nie, mówię o zbierających.
Adam Szabelski.
Ponieważ pamiętajmy, że mieszkańcy okolicznych miejscowości Krakowa po prostu do Krakowa już za darmo nie wjadą. Muszą za każdy wjazd swoim samochodem płacić.
Adam Szabelski,
i to samo może czekać mieszkańców Poznania i mieszkańców okolicznych.
Pytania o te słowa Jacka Jaśkowiaka, o naczelniku z Zarządu Dróg Miejskich. Jak pan usłyszał te słowa, to co pan pomyślał?
Że pan prezydent często mówi najpierw, a dopiero potem pomyśli, a powinien trochę częściej najpierw myśleć, a potem powiedzieć. Faktycznie no, lapsus językowy, czy no, to co powiedział, jest bardzo słabe. Nie był to jego dobry dzień.
Łukasz Mikuła, Koalicja Obywatelska, weźmie w obronę prezydenta Jacka Jaśkowiaka?
Za tę wypowiedź. Prezydent Jaśkowiak często daje do zrozumienia, że chce zaistnieć często także w polityce czy w mediach ogólnopolskich i tutaj mu się to udało.
Tak, niestety. To tylko o to chodziło? Chodziło o ten wydźwięk medialny?
Nie sądzę. Myślę, że to przy okazji akurat. Nie, no oczywiście wypowiedź była dalece niefortunna. Wchodzę teraz na wyżyny swojej dyplomacji.
Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica. Tylko mikrofon musimy przesunąć. O, już jesteśmy.
Wypowiedź absurdalna, ale w tej całej sprawie absurdalna, ośmieszająca Jacka Jaśkowiaka. Co tu komentować? Natomiast z tego, co czytam, to przynajmniej dyrektor ZDM-u wiedział o tej, podejrzewał tę korupcję, poinformował policję rok wcześniej i na wniosek policji nie była ta sprawa ujawniana, ponieważ chciano złapać osoby czy osoby na gorącym uczynku. No i tak też się stało, więc trudno zarzucać czy dyrektorowi ZDM-u, czy nadzorującego go Mariuszowi Wiśniewskiemu brak działań, czy tak jakby, nie wiem, Jacek Jaśkowiak odkrył tę korupcję dzień wcześniej i przyłapano tego pana. No to jest nieprawda, tak? Także jeżeli to jest podawane...
A pani zdaniem w tej sprawie chodziło o korupcję, czy o to, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w Poznaniu?
Na pewno nie chodziło o korupcję. Ta korupcja to był pretekst, który miał uzasadnić w opinii publicznej odwołanie Mariusza Wiśniewskiego. Ja nie zasiadam w Radzie Miasta już od
dłuższego
czasu.
Ale przez wiele lat pani była i zna pani tam wszystkich.
Nie wiem w tej chwili, czy jest jakiś inny powód. Ja, nie znając innego powodu, odbieram to jako chęć wsparcia kontrkandydata, następcy Jacka Jaśkowiaka w tej konkurencji o fotel prezydenta Poznania, o ile nie zostanie zniesiona dwukadencyjność.
A raczej nie zostanie zniesiona, patrzę na Zbigniewa Czerwińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Nie.
Raczej nie ma większości w Sejmie za w tej chwili.
No jeszcze jest prezydent, który na końcu musiałby podpisać taką...
I on tego nie podpisze, więc prawdopodobnie.
Zmieniamy teraz temat. Patrzę na Zbigniewa Czerwińskiego, bo chciałbym go prosić o komentarz po wypowiedzi ministra infrastruktury. Dworzec powstanie, bo mówię to ja, powiedział Dariusz Klimczak. Pan wierzy w taką obietnicę?
Znaczy jest to bardzo interesująca...
Dworzec Poznań Główny, dodajmy.
Tak, bardzo interesująca wypowiedź, ponieważ... No, nawet w tych wyrysowanych planach realizacja tej inwestycji to jest po roku 2030, czyli to ta kadencja Sejmu kończy się w roku 2027. No to myślę, że jest jeden komentarz. Cóż szkodzi obiecać? No i jeszcze jedna rzecz. Ten jakby projekt już jest wstępnie o kilkadziesiąt procent, chyba 40% mniejszy niż to, co było planowane w roku 2023, jeżeli chodzi o modernizację. No i ja oczywiście jako fan transportu kolejowego bardzo bym sobie tego życzył. No, w Poznaniu ciągle nie mamy takiego ruchu, jak mieliśmy w latach 80. i tak samo jak i w całej Polsce. No, jeżeli zmodernizujemy kolej i zmodernizujemy dworce, to jest szansa, że będzie można szybciej i bezpieczniej się poruszać po Polsce.
To... uda się tym razem, bo tych obietnic już było dużo, także no, za rządów Prawa i Sprawiedliwości były listy intencyjne.
Jakby to jest trochę żartobliwe, no bo jeżeli przewiduje się, że nawet jeżeli te wszystkie procesy planistyczne przebiegną poprawnie, to zaczniemy, zresztą no, pan radny doskonale wie, co to oznacza projektowanie takiej na żywym organizmie. Czyli
panie radny, a może ten dworzec będzie taką sprawą, która połączy wszystkie siły polityczne? Jedni planują, drudzy budują i to będzie pośmiało ciąg.
Generalnie bardzo dobrze byłoby, tak? Szczególnie, że tutaj raczej chyba nie było takiej sytuacji, że ktoś jakby starał się, tylko że po prostu co jakiś czas zmieniamy koncepcję. I to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Natomiast no... obietnica pana ministra bardzo mnie cieszy. Mam nadzieję, że rozpocznie się jakiś proces planistyczny z udziałem miasta. Natomiast no, jego obietnica dla inwestycji, która ma być realizowana w latach 30., no nazwijmy to, jest dość śmiała, powiedzmy.
Adam Szabelski, Polska 2050, wierzy w obietnicę?
Czy dla mnie problem największy, jeśli chodzi nie tylko o dworzec, ale cały Poznań, jest to, że Platforma ma tu najwyższe poparcie
już
w kraju.
Obywatelska Platforma.
Już Koalicja Obywatelska, a PiS ma najniższe. Stąd też żadna z tych dwóch partii nie chce tak naprawdę inwestować w okręg, w którym albo dostaje wszystko za darmo, czyli największą ilość mandatów, albo dużą, albo bardzo słabą. Więc tu no, takie nadzieje oczywiście mam. Życzyłbym sobie... żeby nasz dworzec wreszcie jakoś wyglądał, ale najpierw zobaczę, później uwierzę.
Kontrafaktum, ponieważ PiS zainwestował największe pieniądze od odzyskania niepodległości w poznańską ochronę zdrowia. Patrz, szpital centralny kliniczny, także plus jakby wiele innych szpitali, chociażby centrum nasze pediatryczne, gdzie 120 milionów zostało zainwestowane.
To Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica, tak? Bo już...
no ten nasz poznański dworzec zaczyna być dworcem przeklętym, niestety.
A pani
ja
korzysta z tego dworca?
Ja już nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, bo chyba w tym powodem jest to, że zabrakło we władzach miasta, i to jeszcze 20 parę lat temu, jednej osoby, jednego prezydenta czy jednego wiceprezydenta, który by potrafił doprowadzić do tego, żeby powstał dworzec funkcjonalny z prawdziwego zdarzenia. Mamy w Polsce, bo nie było to kwestią braku środków. PKP remontuje stare dworce na terenie całej Polski. Remontuje pięknie. Dworzec we Wrocławiu.
A nie jest tak, że nam się czkawką Euro 2012 odbija teraz?
W małych miejscowościach. Pojedźcie państwo do Zbąszynia.
W Rzeszowie jakieś śliczny
tak,
dworzec.
W Rzeszowie. Zbąszyń przed wojną wielki dworzec, dzisiaj niewielki, ale bardzo ładnie odremontowany zabytkowy budynek. Duży. Czyli duże środki. Pieczołowicie. I tutaj na komisjach zagospodarowania przestrzennego czy polityki przestrzennej, nie pamiętam, czy już pan radny Mikuła był jej przewodniczącym, chyba jeszcze nie, chyba pan radny Kręglewski, przed Euro 2012, kiedy inwestor, który budować miał ten i wybudował ten, to przedsięwzięcie handlowe, centrum handlowe Avenida, przedstawiał, jak to będzie fantastycznie, jaki to będzie nowoczesny, zintegrowany dworzec autobusowo-kolejowy, jak to będzie fajnie. I ja jako jedyna to wtedy zgłaszałam jakieś wątpliwości, nie jakieś, tylko wątpliwości. Patrzono na mnie jak jakiś taki dziwny, orientalny owad, który nie wiadomo czego chce. No i potem powstało to, co powstało, ten chlebak i jest to znowu tak jak...
A myśli pani, że teraz nastąpił przełom i coś się zmieni w sprawie dworca?
Punktowane, prawda, społecznicy, mieszkańcy, kolejni politycy, polityczki, że czemu? Ludzie są przywiązani, byli do tego starego dworca, który może nie był jakiś specjalnie ciekawy architektonicznie, ale taki był, był i funkcjonalny i dałoby się go tak odnowić, ażeby pasował i do tej przestrzeni, i do funkcji. Nie. PiS rządził, wydawało się, że pani minister Emilewicz wzięła to sobie do serca i że może coś w końcu z tego wyjdzie, też nie wyszło.
A teraz wyjdzie?
I teraz no, oby wyszło.
A jest w pani dużo wiary, czy tej wiary jest niewiele?
Wie, że to już wygląda na jakiś dworzec przeklęty, bo już dawno powinien stać normalny, dobry, duży dworzec w Poznaniu. Akurat inaczej pan radny Czerwiński powiedział, że jest mniej pasażerów. Tam zwiększyła się ilość pasażerów.
I tym bardziej jest niezgodnie. Wbijało się, jak pamiętam, ponad 30 parę milionów rocznie pasażerów.
Piotr Kuczyński z Konfederacji teraz.
26.
Czy wierzy w obietnicę ministra infrastruktury?
To już jest kampania wyborcza, proszę państwa.
Ale jest do wyborów ponad półtora roku jeszcze.
No tak, także już kampania wyborcza się zaczęła. Nie wierzę w to. Natomiast no niestety w Poznaniu nie mamy dworca, ponieważ no to, co jest obecnie, to jest centrum handlowe. To w żaden sposób nie jest dworcem, ponieważ dworzec to jest usadowiony zazwyczaj w środku między peronami. Natomiast u nas trzeba niekiedy przejść, nie wiem, 700-800 metrów z peronu, żeby po prostu wyjść z tego miejsca. To są jakieś dziwne labirynty i zakamarki. Kompletnie nieudany projekt. Oczywiście obecne władze za to nie odpowiadają. Natomiast my mamy, jesteśmy bodajże na trzecim miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o przepustowość pasażerów. Dlatego to powinno być doinwestowane i tu musi być zbudowany naprawdę prawdziwy dworzec. Natomiast no, na razie to są tylko obietnice. Jeżeli nie zostanie wbita pierwsza łopata, to ja nie będę wierzył w obietnice
polityków. Choć łopaty już wbijano, a później inwestycje też nie ruszały, więc tymi łopatami
na razie tylko to, co jest stałe, to, że schody ruchome są
nie działają.
Łukasz Mikuła, Koalicja Obywatelska.
No dzisiaj nawet pokazywano,
to jeszcze
że
nie jest Łukasz Mikuła?
Nawet winda już nie działa.
Czy pan wierzy? Ja zadaję wszystkim to samo pytanie.
Znaczy ja po pierwsze chciałbym powiedzieć, że bardzo bym oczekiwał tego, żeby dworzec stał się sprawą mniej polityczną, a bardziej pragmatyczną, merytoryczną. I niezależnie, czy mówi to minister z PSL-u, z koalicji, czy z PiS-u, żeby nie było powstanie, bo ja to obiecuję, tylko powstanie dlatego, że został zapoczątkowany pewien proces projektowy, który się skończy, zgadzam się, to może trwać może nawet 10 lat. Mogą się dwa rządy jeszcze po drodze zmienić, ale ważne jest to, żeby był ten kierunek jasno wytyczony i żeby każdy kolejny minister się tego trzymał. No tutaj pewna analogia do sieci autostrad i dróg ekspresowych, której w Polsce się już w miarę sensownej dorobiliśmy. Oczywiście rządy się zmieniały, ministrowie zawsze krytykowali, że ten poprzedni tak niewystarczająco to robił i tak dalej, ale mimo wszystko przez te 20 kilka lat ten program był dość konsekwentnie realizowany i dzięki temu pewien szkielet tej sieci mamy. Tak samo chciałbym, żeby było z dworcem w Poznaniu, gdzie niezależnie od tego, kto ogłaszał to na jakiej konferencji, żeby ten proces po prostu trwał. W momencie, kiedy zostaną zlecone te opracowania projektowe, to już jest za kilka milionów złotych, to jest poważna umowa spółki PLK we współpracy z miastem, bo tu chodzi o to, że to będzie wspólnie robione. No i w tym momencie zakładam, że jeżeli jest pewna ciągłość zarówno i po stronie spółki, i po stronie miasta, to niezależnie, kto będzie nią zarządzał, to się wydarzy. To jest potężna inwestycja. Nie wiem, czy porównywalna. Patrzę nie tylko na sam nowy dworzec, ale cały ten układ dworcowy, torowo-peronowy, bo tutaj są te potężne koszty za kilka miliardów złotych. Nie wiem, czy tak dużą inwestycję infrastrukturalną kiedykolwiek mieliśmy w Poznaniu. I pytanie, czy będziemy mieć. Ja zakładam, że nie da się mieć tej inwestycji, jeżeli się nie zacznie tych pierwszych kroków projektowych, bo w którymś momencie zawsze, kiedy dochodzi do dzielenia kasy, już tej konkretnej na realizację, no bardzo często ocenia się stan zaawansowania projektu, tak? I w momencie, kiedy będziemy z koncepcją projektową, a później z projektem już zaawansowani, to oczywiście te szanse, że to się zdarzy, są większe. To jest priorytet, moim zdaniem, po pierwsze dla miasta, po drugie dla regionu, ale to jest też bardzo ważny węzeł, to zresztą już padło, to jest priorytet powinien być też krajowy, tak? To jest ważny węzeł, to jest ważny dworzec, kluczowy element sieci i tutaj bardzo bym liczył na to, żeby było mniej mniej jakiejś przepychanki politycznej, a bardziej konsekwentna realizacja pewnego kierunku, który wydaje się projektowo dobry, bo przypomnę tylko, że cała idea jest taka, że owszem, dworzec pośrodku torów nie jest złym rozwiązaniem, ale najlepszym rozwiązaniem jest dworzec, który jest po prostu nad wszystkimi peronami, gdzie można bezpośrednio zejść, wejść z takiego poziomu dworca na każdy z peronów. Dworzec, który jest bardzo dobrze zintegrowany z siecią tramwajową, co by nie powiedzieć, ten stary dworzec tego nie miał. Tak więc tu jest dużo dobrych pomysłów, dobrych założeń projektowych i teraz tylko robić, nie przeszkadzać projektantom, dyskutować o tym, co zaproponują. Natomiast bardzo chciałbym, żeby tej polityki, tej takiej w tym złym tego słowa znaczeniu, tej nie było. Od tego projektu akurat
Łukasz,
jak najdalej.
Mikuła z Koalicji Obywatelskiej, mamy niecałe 5 minut do końca programu. Jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć. Kwestia kominków, uchwał antysmogowych. Przestaliście państwo, jeśli korzystaliście z kominków używać, przestaliście państwo z nich korzystać, patrząc na Zbigniewa Czerwińskiego?
Nie przestałem, także...
A ma pan taki kominek, który spełnia te wszystkie kryteria, czy pan także nawet nie sprawdzał
założyłem
tego?
Sobie filtry.
Czyli pan spełnił uchwałę
tak
antysmogową?
Jest. Natomiast w tej chwili, co jest bardzo istotne, i mamy raport, który ostatnio był dyskutowany w samorządzie województwa, że... No przynajmniej jest kilkaset tysięcy takich instalacji na terenie województwa, które nie spełniają normatywów. Ja mogę powiedzieć teraz z czystym sercem, a nie mówiłem, bo 2 lata temu w grudniu 2023 no, mówiliśmy, że po pierwsze trzeba wydłużyć ten okres i stworzyć realny program, no bo teraz mamy taką sytuację, że wiele osób po prostu, których nie stać na to. Obawiają się, że zaczną przychodzić kontrole. Pan marszałek domaga się zwiększenia intensywności kontroli. A przypominam, że w mieście Poznaniu mamy w zasobie ZKZL-u jeszcze 200 kopciuchów i nic. W związku z tym każdy poznaniak, prywatny posiadacz takiego kopciucha, jak dostanie mandat, to proszę o sygnał. Wtedy zinterpeluję, czy już dostaliśmy jako miasto 200 mandatów od Straży Miejskiej za te kopciuchy, które mamy w swoim zasobie.
Adam Szabelski, Polska 2050. Kwestia kominków. Widzi pan, że poznaniacy, Wielkopolanie przestali ich używać, tych, których nie można używać?
Ja mieszkam w bloku, nie mam kominka, więc trudno mi powiedzieć, czy bym mogę go używał, gdybym miał. Natomiast sytuacja jest taka, że oczywiście jest to problem. Wciąż ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że jeżeli kupią jakąś kozę do dogrzewania, to że ona może nie spełniać norm, bo im się wydaje, że jest nowa. Faktycznie mamy problem tu, jeśli chodzi o miasto, że tam jest jeszcze 200 tych kopciuchów, ale pragnę zwrócić uwagę, że znaczna ich część jest na przykład w barakach nowopolskich, które już będą rozbierane, więc to też jest trochę populizm ze strony pana Czerwińskiego. Ale faktycznie no, w każdym z nas jest walka o to czyste powietrze. No ja mimo załamanej dzisiaj pestki, która po prostu sprawiła we mnie, miałem bardzo smutny i straszny dzień, jeśli chodzi o dotarcie do pracy i spóźnienie, to jednak no, starając się pamiętać, że właśnie gdzieś tam pracujemy dla wszystkich, to jeżdżę tą komunikacją miejską, a
tak,
to też
pan
jest moje
powietrze.
Poświęcenie.
Przyspieszamy, bo mamy mało czasu. Piotr Tuczyński, Konfederacja. Przestali ludzie używać kominków? Palić w kominkach?
Nie wiem, jak to wygląda statystycznie, natomiast wszelkie takie ograniczenia to jest kompletny bezsens, nawet jest to ogromne zagrożenie. Widzimy, co się dzieje, ceny energii, ogrzewania rosną niesamowicie w Polsce. Ludzie, którzy zainstalowali sobie pompy ciepła, panele, płacą potężne podatki, potężne kwoty, natomiast mało tego, te pompy nie wytrzymują tych mrozów, wielu ludzi jest po prostu odciętych od ogrzewania, natomiast w sytuacji, której aktualnie się znajdujemy, czyli w sytuacji, gdzie za naszą wschodnią granicą na Ukrainie prowadzona jest wojna, żadne takie...
Panu zakazy się nie podobają.
Żadne Łukasz, takie ograniczenia nie mogą być wprowadzone, ponieważ na Ukrainie,
Łukasz Mikuła, Koalicja Obywatelska.
Ludzie zostali odcięci od ogrzewania. Natomiast jeżeli ktoś ma w domu prywatny piec, w żaden sposób od tego ogrzewania nie zostanie odcięty.
Łukasz Mikuła, krótko.
Oczywiście... Cała ta polityka zmierzająca do tego, żeby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza jest słuszna. Można oczywiście się spierać co do tego, w jakim to jest wstępie, jak to powinno być etapowane, jakie normy powinny być przewidziane dla tych kotłów czy kominków. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, jedno takie źródło, owszem ciepła dla jednego domu, jednej rodziny, potrafi zatruwać życie dziesiątkom, setkom ludzi dookoła. Pamiętajmy, że na zanieczyszczeniu powietrza tracimy wszyscy bez wyjątku. To my jesteśmy truci przez to, co się wydobywa z tych kominów.
Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica, macha głową, tak, czyli się zgadza z radnym Mikułą.
Tak, zgadzam się. Smog zabija. Znacząco przekroczone są normy na terenie naszego województwa, zarówno benzoapirenów w powietrzu, jak i tych pyłów PM10, PM2,5.
Czyli dobrze, że likwidujemy kominki. Czas nam się niestety skończył.
Absolutnie nie zgadzam się
kończyć
z tym, co tutaj powiedział
Adam
pan
Szabelski, Polska 2050, Zbigniew Czerwiński,
Prawo ciepła, wytrzymują te temperatury i są
Federacja, Łukasz Mikuła, Koalicja Obywatelska, Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Do widzenia. Dziękuję.